I jak zwykle o tej porze w sobotę ten tydzień podsumowujemy z dziennikarzami z Poznania i regionu. Dziś moimi gośćmi są Agnieszka Walczak, Radio Centrum w Kaliszu. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
I Chrystian Ufa, Głos Wielkopolski. Dzień dobry.
Ja witam serdecznie.
A przy mikrofonie Rafał Regulski. Audycję realizuje Rafał Polacki. Proszę państwa, zaczniemy od tego, co chyba najdłużej i najobficiej przebijało się także na naszej antenie, jeżeli chodzi o pewną opowieść snutą przez kilka dni, a była to debata wokół Kalisza i tego, czy tam się ma zatrzymywać kolej szybkich prędkości, czy też się ma nie zatrzymywać. Odbyło się spotkania. Był też wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, który przyjechał do Kalisza na zaproszenie posłanki Barbary Oliwieckiej. A wcześniej debatowali o tym w gronie samorządowców, no i z udziałem też Macieja Wilka, szefa stowarzyszenia Tak dla CPK, nad tymże problemem. Dlatego najpierw zwrócę się do Agnieszki Walczak. Chcę w ogóle zapytać ciebie, Agnieszko, czy faktycznie mieszkańcy Kalisza żyją tą sprawą, tym problemem? Czy oni już myślą do przodu i zastanawiają się, czy kolej szybkich prędkości będzie stawała, zatrzymywała się w Kaliszu, czy też nie?
Ja raczej myślę, że ponownie zaczynają zastanawiać się, którędy ta kolej przebiegnie, bo kilka lat temu, dwa lata temu, kiedy była wielka debata, wypracowano wspólną koncepcję przebiegu tej linii szybkiej kolei, która ocaliła część miasta. To było takie dość dobre rozwiązanie z mojego punktu widzenia. W momencie, kiedy pociągi szybkich kolei wjeżdżałyby do Kalisza, poruszałyby się zmodernizowanym obecnym torem biegnącym przez kilka osiedli i początkowo miały być wyburzone domy na tych osiedlach i to dość sporo, bo tam chyba około 100 czy nawet 200 budynków nieruchomości miało zostać zrównanych z ziemią, ale dzięki długiej, burzliwej debacie, która się wtedy odbyła, udało się zrobić tak, że właśnie te pociągi miały jeździć przez miasto po istniejącym torze. A teraz w momencie, kiedy zaczynają być kolejne rozmowy i kolejne debaty i spotkania, mieszkańcy zastanawiają się, czy ten wtedy wypracowany kompromis jest aktualny, czy nie. Teoretycznie obowiązuje tak zwany wariant 9, ale nie wiadomo nadal, którędy ta kolej przebiegnie. Czy będzie biegła tym starym torem, czy może obok powstanie nowy, czy powstanie bypass, którędy on pobiegnie, czy przez zabudowania, czy jednak terenem, gdzie tych domów nie ma. I to bardziej zastanawia mieszkańców niż to, czy ten pociąg się będzie zatrzymywać, bo to oczywiście też jest ważne, bo jeżeli już będzie miał przejeżdżać przez nasze miasto, no to dlaczego mamy nie mieć możliwości skorzystania z tych połączeń i to tych najszybszych, bo tu są jeszcze różnego rodzaju warianty, że te pociągi bardzo szybkie, czyli rozwijające tam prędkość 300 km nie będą się zatrzymywały, a te wolniejsze tak, a może ta infrastruktura zmodernizowana będzie raczej udostępniona pociągom aglomeracyjnym czy takim, które połączą Kalisz bezpośrednio z Poznaniem, więc tu gdzieś w obrębie Wielkopolski, o czym też jest mowa.
Czyli bardziej nurtuje was, Kaliszan, to, którędy ta linia pójdzie i jakie będą to oznaczało, jakie to będzie oznaczało skutki dla nieruchomości będących na trasie tejże linii?
To nawet powiedział sam wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, że zawsze w czasie takich spotkań, które odbywają się właśnie w związku z planowaniem tej kolei dużych prędkości, mieszkańcy nie zastanawiają się nad tym, czy ta kolej będzie w ich mieście, tylko którędy przebiegnie. Bo najważniejsze dla mieszkańców jest to, czy zostaną ocalone ich domy, bo jeżeli część nieruchomości zostanie zburzona, to może być też tak, że ci mieszkańcy stwierdzą, że nie chcą mieszkać w Kaliszu, skoro to miasto nie dało im gwarancji bezpieczeństwa i z tej kolei nie będzie miał kto korzystać.
To teraz sprawdzam, jakie przemyślenia na ten temat ma Chrystian Ufa. Z punktu widzenia poznaniaka patrzysz na to, Chrystianie, czy bardziej potrafisz obiektywnie, globalnie na problem spojrzeć?
Nie, zdecydowanie mogę spojrzeć na ten problem bardziej globalnie ze względu na Kaliszan, bo dla nich to jest po prostu możliwość, żeby trafić do Poznania w 40 minut. Obecnie ta podróż trwa 1,5 godziny. Więc ta zmiana byłaby naprawdę duża. Ale też nie można zapomnieć, że ta zmiana byłaby też pod względem tego dojazdu do Warszawy, czyli do tych największych miast, pomiędzy którymi znajduje się Kalisz, byłaby po prostu łatwiejsza. Więc też to jest po prostu taki możliwość do rozwoju dla miasta i trudno by było, żeby z tej możliwości nie skorzystać i nie próbować o tą możliwość po prostu walczyć. Tak?
Mm-hmm. Tak się zastanawiam, czy bardziej Kaliszanom zależy na szybkim połączeniu z Poznaniem, czy Poznaniakom na szybkim połączeniu z Kaliszem? Jak myślisz?
Moim zdaniem zależy bardziej Kaliszanom na połączeniu z Poznaniem. Jeśli chodzi o nas, o Poznaniaków, no to my dla nas ten problem nie jest jakiś ogromny, tak, tej podróży do Kalisza, jeśli raz na jakiś czas trzeba się tam udać półtorej godziny, nie jest jakimś większym problemem, a dla ludzi mieszkających w Kaliszu, którzy mogliby zamiast dojeżdżać półtorej godziny, mogliby po prostu w 40 minut być już tutaj na dworcu głównym, no to byłaby kolosalna różnica na pewno.
Mhm. Pani Agnieszka się tutaj uśmiecha. Ja zaraz wrócę i zgłaszam się do odpowiedzi. Proszę bardzo. Agnieszka Walczak, Radio Centrum, proszę.
Ja się z tym zgodzę, że zdecydowanie dojazd do Poznania w tym momencie, stolicy Wielkopolski, a jesteśmy częścią Wielkopolski, jest bardzo, bardzo uciążliwy. Nie tylko pociągami, ale chociażby drogą i samochodem. No, każdy, kto jechał z tej części Wielkopolski do Poznania,
wie, że nie
jest to najprzyjemniejsza podróż i czasami mamy wrażenie, że jedziemy za karę, a nie po to, żeby załatwić jakieś te swoje sprawy, które nas do Poznania kierują. Ale oczywiście to jest ważne i ja się z tym zgodzę i tak jak powiedziałam, że to, że ta kolej już przebiegając przez miasto będzie dla nas szansą i jest dla nas ważne to, czy się te pociągi będą zatrzymywały, czy będą nas omijały. Ale no tak jak mówię, przede wszystkim w myślach czy tam w głowach Kaliszan jest to, czy będą ocalone ich domy. No, myślę, że to jest wszędzie tam, gdzie się pojawiają tego typu inwestycje. A jeżeli został wypracowany już wariant, który był kompromisowy i który jakby uspokoił tych, którzy są na terenie tego pociągu i oni się już zgodzili i wiedzieli, że ich nieruchomości zostaną i czekali na to, żeby po prostu dostać informację, że tak, taki pociąg będzie jeździć na tyle sprawnie i często, że będą mogli z niego korzystać, a nie ponownie wracać do sytuacji, kiedy nie wiem, nie mogą spać, bo się zastanawiają, czy będą mieli gdzie mieszkać.
Mhm. Coś, Krystianie, dodajesz do tego?
To znaczy mogę dodać taki wątek bardziej poznański, bo CPK wiadomo, że też powstałoby też lotnisko. Dlatego też rozmawiałem z prezesem lotniska Ławica, Grzegorzem Bogowskim, na temat naszej Ławicy, która w tym roku już ponad 3 milionów pasażerów obsłużyła. No i z perspektywy takiej poznańskiej bardziej tego lotniska, które dla nas może być trochę ważniejszym tematem, on mówi tutaj, że nie ma żadnego problemu, bo to nie będzie miało żadnego negatywnego wpływu dla Ławicy. Jedynie to, co może się stać, to, że będzie mniej lotów do Warszawy, tak? Ale wiadomo, że te loty do Warszawy nie są takie częste, ponieważ prezes po prostu nie wierzy w to, żeby CPK było tworzone z myślą o bazie Ryanaira czy też Wizzara, które są tutaj, głównie występują tutaj w Poznaniu, więc taki wątek poznański, jeśli chodzi o Poznań, to nie mamy za bardzo przeciwko czemu protestować w tym temacie na pewno.
Dobrze, to za chwileczkę jeszcze będę miał do Was pytanie dotyczące tej szybkiej kolei Kalisza, ale przedtem tylko przypomnę, sięgniemy po fragment naszej rozmowy. Przedwczoraj gościem porannego rozpoznania Radia Poznań był prezes Stowarzyszenia Tak dla CPK Maciej Wilk. Stowarzyszenie przygotowało obywatelską ustawę, która zobowiązuje rząd do ukończenia CPK do 2030 roku. Stowarzyszenie zebrało 200 tysięcy podpisów pod tym swoim projektem, a prezes Wilk nazwał Kalisz miastem oporu i o to zapytał go Krzysztof Polasik.
Widzę, że moje określenie robi karierę w Wielkopolsce. Bardzo mi z tego powodu miło, ale tak, proszę Państwa, sytuacja jest taka, że dotychczas program kolejowy Centralnego Portu Komunikacyjnego zakładał pod standardową prędkość jazdy pociągu 250 km na godzinę i zatrzymywanie się pociągu w kluczowych aglomeracjach na drodze z Poznania do Warszawy. W rezultacie planowany do października zeszłego roku czas podróży między Poznaniem a Warszawą wynosił godzina 55. Teraz za sprawą nowej ekipy osób zarządzających projektem pojawiło się hasło z ósmego pana premiera Polska w 100 minut, że koniecznie musimy z Poznania pojechać do Warszawy nie w 115 minut, tylko w 100, a w związku z tym wszyscy
stukają obcasami, salutują, nadają na baczność i zabierają się do realizacji tej wizji. W związku z tym padło hasło, że pociągi mają już jeździć nie 250 na godzinę, tylko ponad 300 i w związku z tym, żeby zaoszczędzić te 15 minut, planuje się właśnie zaprzestać postoju w kluczowych miejscach po drodze, w tym w szczególności w Kaliszu, czyli w stolicy aglomeracji kalisko-ostrowskiej, liczącej sobie łącznie prawie 400 tysięcy ludzi. I co więcej, żeby właśnie zaoszczędzić te kilka minut, dosłownie 2-3 minuty drogi, planuje się z wydatkiem rzędu 2-3 miliardów złotych zbudować kolejową obwodnicę Kalisza, żeby tylko poznaniacy jadący do Warszawy nie musieli się po drodze zatrzymywać w Kaliszu i tracić swoich cennych 2-3 minut. Mówię to oczywiście tak trochę wszystko sarkastycznie, ale chcę uwydatnić brak racjonalnego uzasadnienia tego.
Posłanka Barbara Oliwiecka z Polski 2050 na naszej antenie zapewniała, że przystanek kolei dużych prędkości w Kaliszu będzie, że ma takie zapewnienie od ministra Malepszaka. Pewnie chodzi o szczegóły.
No, na przykład szczegółem takim może być to, że w horyzontalnym rozkładzie jazdy na rok 2035, firmowany i przygotowany przez pana ministra Malepszaka, owszem, zatrzymuje się kolej dużych prędkości w Kaliszu, ale relacji Szczecin-Kraków, a nie relacji Poznań-Warszawa. Nie ma planowanych na rok 35 tych najszybszych podróży ze stopem w Kaliszu. I to jest zasadniczy problem. I proszę też zauważyć, że to też godzi w interesy samego Poznania, gdyż przecież Kalisz może być takim wysuniętym przedmieściem Poznania, gdzie ludzie mieszkają i na zasadzie codziennego takiego commutingu dojeżdżają do Poznania, do pracy.
Panie Agnieszko, Kalisz wysuniętym przedmieściem Poznania. Czy pani się podoba to sformułowanie?
Ja myślę, że Kaliszanie chcą być Kaliszanami i zostać w swoim mieście, ale bez wątpienia mieć wygodne połączenia ze stolicą Wielkopolski, bo chociażby wiele spraw urzędowych tam załatwiam, ale także korzystamy z lekarzy. Tam też kilka osób, które codziennie dojeżdżają do pracy albo do szkoły i to do szkoły średniej, bo tutaj w Kaliszu takowych nie ma, jak na przykład szkoła baletowa. I znam osobę, która dzień w dzień pokonuje tę drogę pociągiem, więc dla takich osób na pewno byłoby to ułatwienie. I tutaj trudno się nie zgodzić z przedmówcą, że no, oszczędzając kilka minut, a wydając już takie miliony, nie robić przystanku dla każdego pociągu. Ja oczywiście Szczecin i Kraków też chętnie każdy z nas odwiedzi, bo to są piękne miasta. Jednak chyba na co dzień i praktycznie byłoby móc szybciej dojechać do Poznania.
Ciekawe, ile by kosztował bilet miesięczny na szybką kolej, na takie połączenie.
I to też jest, bo ja rozmawiałam przed naszym spotkaniem z kilkoma osobami, czy jeździłyby takimi pociągami. To jest kluczowe pytanie. Ile kosztuje taki bilet? Bo jeżeli wyprawa ma być na przykład, powiedzmy, weekendowa całej rodziny, żeby zobaczyć zoo, czy przejść się po Poznaniu, to bardziej opłacalna jest jednak podróż samochodem, kilka osób i jednym autem, niż jazda nawet już teraz pociągami. A podejrzewam, że bilety na szybką kolej będą droższe. Mm-hmm. Więc to tylko będzie służyło no, na co dzień takim osobom, które korzystają biznesowo, ucząc się, ale na pewno jest to w jakiś sposób wskazane i potrzebne.
Ten wątek zakończę pytaniem zatem, czy pociąg szybkiej prędkości, który zatrzyma się w Kaliszu, będzie się zatrzymywał w Kaliszu, czego chce część Kaliszan, a może i wszyscy Kaliszanie tego chcą, czy to pozostanie pociąg szybkich prędkości? Chrystianie?
Trudno teraz tak naprawdę tutaj rozdzielać trochę szaty, więc trzeba pożyjemy, zobaczymy na tą chwilę. Mam nadzieję, że tak naprawdę te pragnienia Kaliszan się spełnią, a czy tak będzie, to zobaczymy.
Jeszcze może dodam, że tutaj jest ten wątek właśnie z różnych prędkości, kolei różnej prędkości, jednych pociągów, które się zatrzymują, drugie, które się nie zatrzymują i budowy bypassa, który, jeżeli powstanie, podzieli miasto na dwie części, ale co jest ciekawsze, będzie przebiegało przez tereny, które są teraz jednymi z najbardziej rozbudowującymi się i na których cały czas są wydawane pozwolenia na budowę i nikt tego nie wstrzymuje, więc tutaj też mogą być duże protesty osób, które właśnie stawiają swoje domy, a za 2 lata może się okazać, że trzeba ich wywłaszczyć. Mm-hmm.
Ktoś napisał w komentarzu pod naszymi artykułami, między innymi tak, we Francji TGV omija takie miasta jak Kalisz i nikt nie robi z tego problemu. Robi się taki przystanek we Włoszczowej i po problemie. To chyba taki sarkazm jest autora tego wpisu. A ja dodam tylko, że właśnie wspomniana TGV, kolej francuska, szybka, która też jest, zresztą wyjeżdża poza granicę Francji, łączy francuskie miasta z niefrancuskimi, z hiszpańskimi, z belgijskimi też, czy z szwajcarskimi. Ta kolej jeździ powyżej 300 na godzinę, 320. Sprawdzałem dzisiaj niektóre prędkości, właśnie tak tam się można w internecie dowiedzieć. To był nasz pierwszy temat. Byliśmy w Kaliszu, rozmawialiśmy o tym, czy tam się będzie zatrzymywała, czy powinna się zatrzymywać szybka kolej, a teraz temat zmieniamy.
To był tydzień w Wielkopolsce.
Przenosimy się do Poznania. W tym tygodniu wypowiedziane w październiku słowo ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego stało się ciałem i oto konsulat Federacji Rosyjskiej opustoszał. Dziś jest jego oficjalny, ostatni dzień funkcjonowania. Umowa z Federacją Rosyjską wygasła właśnie dzisiaj, czy ze skutkiem na dziś. Rzecznik resortu spraw zagranicznych Paweł Wroński w tygodniu poinformował PAP o tym, że rzeczywiście Rosjanie opuścili budynek i zasugerował, że budynek mógłby stać się konsulatem Ukrainy. Ukraińskie MSZ skierowało już do strony polskiej notę w tej sprawie. I tu pytanie do państwa obojga. Może tym razem spojrzę najpierw na Chrystiana Ufę z Głosu Wielkopolskiego. Czy to byłby dobry ruch? Wydalamy z konsulatu Rosjan, wydaliliśmy i ten budynek oddajemy Ukraińcom.
Myślę, że jasno pokazuje to liczba Ukraińców, która znajduje się w Poznaniu obecnie. Ponieważ jak z raportu o stanie miasta możemy przeczytać, może zadam wam pytanie. Ile waszym zdaniem na 90 tysięcy cudzoziemców w Poznaniu jest Ukraińców? Jak myślicie?
Na 90 tysięcy cudzoziemców, tak?
Tak, tak.
No, pani Agnieszka, jak pani by oszacowała?
Myślę, że około 40.
Ja bym też około 50, ponad połowę.
65, czyli ponad 2/3. Więc to moim zdaniem pokazuje, że ten konsulat jest po prostu potrzebny, tak? Ta liczba Ukraińców jest ogromna. Liczba Rosjan tutaj w Poznaniu jest zdecydowanie mniejsza, nawet nie została w tym raporcie uwzględniona, jest tak mała. Więc myślę, że ten konsulat byłby bardzo ciekawym pomysłem. Dodatkowo myślę, że to jest na tyle potężny, nie to, że gospodarstwo, budynki, przestrzeń do wykorzystania, więc myślę, że to tam też mógłby powstać obok konsulatu jakieś miejsce po prostu spotkań Ukraińców. Ja osobiście, będąc jeszcze studentem w Wielkiej Brytanii, miałem możliwość pracy, krótkiej pracy w domu kultury właśnie takim ukraińskim i było widać, że tym ludziom, wtedy już trwa wojna na Ukrainie, takie miejsce po prostu bardzo pomagało, że oni mogli się spotkać, mogli się integrować, mogli rozmawiać, mogli po prostu wspólnie się wspierać w tym wszystkim, co przeżywają. Więc myślę, że tutaj to jest bardzo dobry pomysł i bym był bardzo za tym, żeby tam powstał konsulat, a może jeszcze jakieś miejsce dla Ukraińców, w którym mogliby się po prostu wspólnie spotykać i integrować.
Czyli bardzo praktyczny wzgląd i taki też racjonalny, wynikający po prostu z liczby cudzoziemców mieszkających, przebywających w Poznaniu i okolicy. Dokładnie. Agnieszka Walczak, pogląd w tej sprawie?
Myślę, że to jest dobry pomysł, żeby to był konsulat ukraiński, tym bardziej, no jeżeli cały czas mówimy o tym, by Ukraina w jakiś sposób miała rekompensatę za to, co się dzieje w tym państwie ze strony Rosjan, za agresję, to samo przez siebie się rozumie, że jeżeli pozbywamy się konsulatu rosyjskiego, to na to miejsce możemy zaprosić polityków ukraińskich czy przedstawicieli.
To ja bym do tego może dodał jeszcze takie też symboliczne znaczenie tego aktu, takie dosyć znaczące. Byłoby to taki też sygnał bardzo wyraźny, kto za kim i po czyjej stronie stoi. Natomiast zapytam jeszcze, bo myśmy już kiedyś ten temat wywoływali na naszej antenie i pamiętam słuchaczy, którzy dzwonili, że ten budynek powinien jakby pełnić teraz role pożyteczne po prostu dla poznaniaków, takie bardziej społeczne, może nawet mówiono o takich sferach pomocy społecznej, że służyć powinien bardziej w tym kierunku, powinno pójść zagospodarowanie tego budynku. Czy sądzicie, że to dobre myślenie, czy jednak pozostańmy przy tym myśleniu proukraińskim?
Ja bym został przy myśleniu takim proukraińskim, bo jeśli jest konsulat rosyjski i nagle jest decyzja o tym, że przestanie takowym być, to myślę, że przekazanie go w ręce Ukraińców byłoby takim jasnym znakiem wsparcia, takim wyrazem wsparcia ze strony nie tylko właśnie Polaków, ale też Poznaniaków, którzy mogliby dać taką przestrzeń dla Ukraińców, których jest wielu tutaj w Poznaniu, żeby oni mogli się po prostu w tym miejscu spotykać i w tym miejscu poczuć tak swoją ojczyznę, tak? Bo takich miejsc, z tego co wiem, tak wielu na pewno, a na pewno nie o takiej wielkości, po prostu tutaj w Poznaniu nie ma.
Mhm. I Agnieszka Balczak, Radio Centrum Kalisz.
Nie wiem, jakie są potrzeby poznaniaków tak do końca. Jeżeli byłaby przeważające głosy, że w jakiś sposób też da nie zagospodarować ten budynek, być może uda się go podzielić i pogodzić obie strony. Tylko dodam, że w Kaliszu od 2022 roku jest coś takiego jak Centrum Integracji Cudzoziemców i tam właśnie w początkowych dniach wojny dużo wydarzeń dedykowanych było osobom z Ukrainy, które przyjeżdżały do Kalisza. Między innymi dostawały wsparcie prawne, ale też socjalne, czy mogły wziąć udział w kursie języka polskiego, więc no, te osoby cały czas są z nami i na pewno też potrzebują miejsc dla siebie. Mhm.
Zatem chyba dość zgodnie oceniliśmy, że pomysł z oddaniem budynku w administrowanie Ukraińcom nie jest złym pomysłem. Jak to się skończy, zobaczymy. Będziemy śledzić i informować oczywiście. I to był drugi temat naszego podsumowania tygodnia.
To był tydzień w Wielkopolsce.
A naszym trzecim tematem, już krócej też, ale też chciałbym poznać opinię naszych dziennikarzy goszczących tej audycji dzisiaj. Wracamy na chwileczkę do tragedii, do której doszło 6 listopada we wsi Ujazd, niedaleko Nowego Domyśla. Wtedy matka i dwie córki w wieku 7 i 3 lat trafiły do szpitala z powodu złego samopoczucia. Młodsza dziewczynka zmarła. Jak się potem okazało, chore do szpitala dziecko zawiózł ojciec rodziny, bo nie wysłano do Ujazdu karetki. No i w tym tygodniu okazuje się, że dyspozytora, który tej karetki nie wysłał, zwolniono z pracy. Ja chcę tak ogólnie zapytać, już teraz nie wnikajmy w samo to wydarzenie, bo ono tam jest bardzo dramatyczne i wygląda na to, że nie bez winy będzie ojciec tego dziecka, ale mam pytanie, czy to jest w ogóle dobra praktyka? Dyspozytor śmiertelnie się myli, nie wysyła karetki i zostaje zwolniony z pracy. Może Agnieszka Balczak na początek.
Moim zdaniem na początek powinna zostać przeprowadzona kontrola, czy dyspozytor dopełnił wszelkich punktów, które go zobowiązują w tej pracy. Bo na pewno takie osoby mają wytyczne, muszą zadać odpowiednie pytania i ocenić sytuację. No jeżeli słyszymy informację, że chore jest dziecko, trudno się spodziewać, żeby rodzic też roztrzęsiony często sam przywoził je do szpitala. Czy powinien zostać zwolniony? Myślę, że na początku, mimo że to jest bardzo tragiczne wydarzenie, powinien zostać zawieszony, a całą tę sprawę powinni zbadać specjaliści.
Dopowiem tylko, że mężczyzna był odsunięty od pracy od czasu tragicznego zdarzenia, a zespół powołany przez wojewodę wielkopolską wskazał na uchybienia, jakich miał się dopuścić. Rzeczniczka nie zdradza jednak przyczyn rozwiązania umowy o pracę. Wiemy tak ogólnie, że to był jedna z podstaw decyzji co do dalszego zatrudnienia tego pana, czyli to wydarzenie, które się tam stało. Ale też pytamy o pewną taką konsekwencję w dobieraniu pracowników do tych służb pierwszego kontaktu ze zgłaszającymi dramatyczne często wydarzenia. Krystian?
Tak, jeśli chodzi o te wydarzenie, no to ja osobiście bym poczekał do decyzji biegłego, ponieważ do tego, jak biegły się wypowie na ten temat, ponieważ na tą chwilę obecną nie wiemy, czy wysłanie tej karetki od razu sprawiłoby, że dziecko by nie umarło, tak? To dziecko było już, zachowało się, wykazywało, że jest chore dzień wcześniej, tak? Ojciec dopiero po pełnej dobie, nie wiem czy po pełnej dobie, ale następnego dnia dopiero po taką karetkę zadzwonił, więc pytanie, czy tutaj trzeba by obarczyć całkowitą winą dyspozytora i go zwalniać? Na pewno ja bym go zatrzymał w tym zawieszeniu do tego czasu, kiedy po prostu biegły się wypowie na temat tego, czy karetka wysłana od razu mogłaby uratować życie 3-letniej Basi. Mhm.
Czy coś tutaj dodajemy do tego?
Nie, no myślę, że dziś nasze opinie są zbieżne. Tak jak mówiłam, to też potrzebne jest zbadanie całej sprawy i dogłębne prześledzenie tego, co miało miejsce, jak wyglądały rozmowy i wszystkie działania.
Jedno jest pewne, że tragedia wydarzyła się 6 listopada. Dzisiaj mamy 30 listopada. Dość szybko potoczyły się te wydarzenia i wypadki. No i na zakończenie patrzę teraz na Agnieszkę Walczak i pytam tutaj trochę z perspektywy Poznania. Wybieraliśmy te najważniejsze wydarzenia tego tygodnia. Pani Agnieszko, co pani by wskazała za najważniejsze wydarzenie tygodnia w Kaliszu i na ziemi kaliskiej? Poza być może debatą wokół szybkiej kolei, chociaż nie wiem, czy to właśnie pani by wskazała. My z naszego punktu widzenia tak nam się wydawało, że to będzie ważna rzecz.
Myślę, że tak, ale zostanę przy komunikacji, bo to w ostatnich dniach też dość dużo mówiło się o tym, że zostaje przedłużona bezpłatna komunikacja dla mieszkańców Kalisza. Ona została wprowadzona w 2023 roku i na 2 lata w 2023 roku, w styczniu 2023 roku miała na 2 lata, tak eksperymentalnie. Teraz podjęto decyzję, że ona zostaje przedłużona i mieszkańcy miasta, którzy posiadają kaliską kartę mieszkańca, bo to jest bardzo ważne, to nie każdy może podróżować za darmo komunikacją miejską, będą od stycznia nadal mieli bezpłatne przejazdy, a to jest rzecz, która cieszy się bardzo dużą popularnością i widać wzrost pasażerów w autobusach. I myślę, że to jest jedna z takich rzeczy, za którą władze miasta Kalisza są chwalone.
To najważniejsze, że widać wzrost liczby pasażerów w tych autobusach, bo już chciałbym zadać pytanie, czy właśnie to wpływa na decyzję o wyborze środka transportu przez Kaliszan. Wpływa.
Na pewno jeżdżą Kaliszanie autobusami. W godzinach szczytu są tłumy, chociaż nie zauważyłam, żeby były mniejsze korki na ulicach, bo samochodów nadal jest dużo. Więc być może to są osoby, które przejeżdżają przez miasto.
A być może jest tak, że przybywa i pasażerów, i samochodów w rodzinach i domach. Chrystian, a ty co byś wytypował? Jakie jest twoje takie prywatne wydarzenie tygodnia według twojej oceny?
Mogę powiedzieć, że wydarzenie nadchodzącego tygodnia będzie też komunikacja, ponieważ już 3 grudnia na sesji Rady Miasta w Poznaniu zadecydują się losy tego, czy będziemy płacić więcej za komunikację miejską. Czy ta komunikacja będzie kosztowała za 15 minut 5 zł w Poznaniu, a w Warszawie 3,40, czy po prostu te stawki zostaną obniżone. Więc myślę, że komunikacja w tym tygodniu i w następnym też będzie się przewijała w mediach.
Szczęśliwi Kaliszanie nie zastanawiają się, ile będzie kosztował bilet. Dokładnie. I czy będą podwyżki, bo ich nie będzie po prostu.
Wystarczy karta mieszkańca.
Bardzo dziękuję wam obojgu. Agnieszka Walczak, Radio Centrum w Kaliszu. Dzięki za poświęcenie tej półgodzinki nam i naszym słuchaczom.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich Wielkopolan z Kalisza.
I Chrystian Ufa, Głos Wielkopolski, również tobie dziękuję za wizytę w naszym studio.
Dziękuję i do usłyszenia.
Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski, poprowadził Rafał Regulski. Dobrego weekendu państwu życzymy, tej soboty do końca i całej dobrej niedzieli. Chciałem powiedzieć słonecznej, ale nie wiem, czy to się uda. Jaka pogoda w Kaliszu?
Całkiem przyjemna. Ciepło i słonecznie.
Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.